Wyobraź sobie, że cały Google nie ma już linków, że cały Google działa dokładnie tak jak ChatGPT. Wpisujesz swoje pytanie czy rzecz, którą chcesz znaleźć i nie ma wyników wyszukiwania, a zamiast tego są wygenerowane pod ciebie odpowiedzi. Niszowość, specyfika, dopasowanie to będzie potrzebne. Ci, którzy będą szli wyłącznie dalej po skalę, uważam, że w dłuższym terminie przegrają. Ja tak sobie osobiście mówię, że czeka nas renesans starego dobrego PR-u. Jeżeli twój biznes jest zależny od ruchu z Google, to teraz jest moment, by zacząć panikować. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj podam ci konkretnie trzy powody do paniki, jeżeli twój biznes, tak jak powiedziałem na wstępie, jest zależny bezpośrednio bądź pośrednio od ruchu z Google. Ale na szczęście nie skupimy się tylko na straszeniu, ale również na poszukiwaniu rozwiązań. Natomiast od straszenia i uświadomienia tego, jak głęboko wiadomo, gdzie jesteśmy, należałoby zacząć. Pierwszy powód do paniki: AI Overviews. Czyli być może kojarzysz te krótkie podsumowania, które pojawiają się przy wpisywaniu różnego rodzaju haseł do Google'a i zastępują de facto, czy sprawiają, że nie ma już konieczności klikania w jakikolwiek link, żeby informacje na jakiś temat wydobyć. Fakty są takie, że przez AI Overview ruch z Google na stronach internetowych spada i potwierdza to każdy wydawca albo każdy przedsiębiorca, z którym rozmawiam. Jest spadek zarówno na poziomie przeklików, czyli ludzie już nie klikają nawet do cytowanych przez AI Overview źródeł i tutaj spadki potrafią iść na poziomie od 30 do 70 procent przy niektórych takich typowo encyklopedycznych zapytaniach, jak i również, co jeszcze ważniejsze, firmy i wydawcy notują spadki ruchu. Całkiem niedawno gdzieś na LinkedInie funkcjonował i chodził nawet właśnie screen na temat tego, jak duże spadki notują zagraniczni wydawcy i pewnie niedługo doczekamy się analogicznego raportu dla rynku polskiego. Tutaj spadki wynoszą od kilkunastu do również kilkudziesięciu procent. I cóż, firmy oraz analitycy u wydawców biją na alarm, wszyscy są zaniepokojeni. I mogłoby się wydawać, że jeżeli nie jesteś firmą, która żyje z generowania ruchu na stronie, to problem cię nie dotyczy. No nic bardziej mylnego, jak mawia Radek Kotarski. Bo wszystkie badania na temat tego, jak wyglądają procesy zakupowe, na przykład w B2B, które wydawałoby się, że no nie ma SEO jako miejsca najważniejszego, pokazują, że research wszelkiej maści rozpoczyna się na naszym rynku właśnie w Google. To jest to pierwsze miejsce, do którego ludzie udają się, próbując rozwiązać swój problem, poszukać jego rozwiązania, poszukać firm, które mogą pomóc go rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Więc Google i wyniki z Google'a są kluczowe na początku do odkrywania wszelkiej maści informacji. Więc niezależnie od tego, czy żyjesz, tak jak powiedziałem we wstępie, z Google'a pośrednio czy bezpośrednio, problem cię jak najbardziej dotyczy, a będzie tylko gorzej. Ponieważ drugi powód do paniki to sposób prezentowania informacji przez LLM-y, czyli wszelkiej maści narzędzia takie jak Perplexity, ChatGPT, Gemini i te inne, które na podstawie zapytania generują ci jakiś aspekt informacyjny. Rozmawiam regularnie z przedsiębiorcami wściekłymi momentami na ChatGPT za to, co wypisuje o ich firmie, bo niezbadane są trochę wyroki LLM-ów w tym zakresie. Całkiem niedawno, żeby taką anegdotą się posłużyć, miałem okazję rozmawiać z właścicielem jednego z większych sklepów online w Polsce z materacami, który eksperymentując z czatem GPT wpisywał właśnie hasła, takie typowe hasła klienckie, typu polecana firma od materaców, materacy jakiej firmy kupić, jaki sklep z materacami warto wybrać. I dostawał rekomendacje wszystkich swoich konkurentów, ale na przykład bardzo rzadko jako rekomendowany sklep pokazywał się jego sklep, mimo że jest jednym z większych w Polsce w tej kategorii. Więc mójże kolega, będący osobą, która próbowała dojść z czego rzecz, zaczął odpytywać system, na jakiej podstawie go nie rekomenduje. I otrzymał informację, że na temat jego sklepu są mieszane opinie. Albo właśnie wśród tych rekomendowanych kilku sklepów były na przykład te, które były wyżej i jego wskazywany i właśnie z taką dodatkową informacją, że są mieszane opinie. Sęk w tym, że tymi mieszanymi opiniami była jedna, dosłownie jedna, negatywna, zaciągnięta, stara recenzja z Cineo, którą system potraktował jako kontrapunkt, uzupełnienie, drugą stronę sporu do dziesiątek, jak nie setek, pozytywnych rekomendacji w każdym innym zakątku w internecie. I to wystarczyło, żeby stwierdzić, że opinie, są średnie albo mieszane. I oczywiście jest to dowód anegdotyczny i mógłbym wyciągnąć jeszcze kilka analogicznych przykładów innych firm i biznesów, które sprawdzałem, od narzędzi dla majsterkowiczów w domu po na przykład opinie o agencjach marketingowych, bo bardzo mocno mnie to interesuje. I nie chodzi o to, że to się może z czasem zmienić i poprawić, chodzi o to, że czy się zmienić czy poprawi, i tak nie mamy nad tym kontroli bezpośredniej. Świat obecny Google'a jest w miarę przewidywalny, plus jest oparty na założeniu, że ktoś wejdzie i sam sprawdzi. I są miejsca, w których można sprawdzać opinie, ale chyba nie są jeszcze aż tak często, jakby to powiedzieć, aż tak często odwiedzane, albo nawet nie cieszą się aż takim zaufaniem. Jak zauważyłem, że z domysłu cieszą się systemy oparte o sztuczną inteligencję, tak jakby była to co najmniej Wikipedia albo wręcz Encyklopedia Britannica. I to już jest niepokojące. I wreszcie, trzeci powód do paniki, to powiedziałbym przyszłość wyszukiwania jako takiego. I teraz zadam Ci ćwiczenie myślowe, bardzo proste. Wyobraź sobie, że cały Google nie ma już linków, że cały Google działa dokładnie tak jak ChatGPT, czyli Ty wpisujesz swoje pytanie czy rzecz, którą chcesz znaleźć i nie ma wyników wyszukiwania, a zamiast tego są wygenerowane pod Ciebie odpowiedzi. Brzmi jak jakaś totalna abstrakcja? Jak to było w starym memie, the future is now, old man. Future's now, old man. To już się dzieje i nazywa się Google AI Mode. Podlinkujemy prawdopodobnie film oficjalny Google'a, który właśnie coś takiego przedstawia, żeby teraz nie zaburzać narracji, natomiast w wielkim skrócie do tego się to właśnie sprowadza. Google wprowadza osobną kartę, w ramach której będziemy mogli mieć klasycznego Google'a, w której są wyniki wyszukiwania oraz AI Mode, które będzie działało jak ChatGPT wewnątrz Google'a, czyli jak Perplexity, czyli dostajesz odpowiedzi z wylistowanymi źródłami. I co więcej, ponieważ te testy już są prowadzone, na podstawie Twojego zapytania system sam będzie oceniał, czy przełączyć Cię w tryb AI Mode, czy dać Ci jednak linki i trzeba będzie wówczas podjąć świadomy wybór, żeby zadziałać inaczej. I za każdym razem, jak w grę wchodzi świadomy wybór, to pewnie się domyślasz, jak może się to skończyć. I ja osobiście szacuję, że w perspektywie maksymalnie roku AI Mode pojawi się również w Polsce i należy się na to powoli szykować. Google nie może się nachwalić AI Overview, cytując tu artykuł BBC, który podlinkujemy, AI Mode is Google about to change the internet forever. Można parafrazując właśnie powiedzieć, że zdaniem Google'a jest super, ruchu może będzie mniej, ale ten ruch będzie wyższej jakości, a źródła rekomendowane, te, o które warto walczyć, które są teraz w AI Overview, a potem będą w AI Mode, to będą nawet generowały więcej ruchu. I to, co dalej podaje BBC, jako najważniejsze dla kontekstu, to, że nie ma żadnych danych, które by taką interpretację sytuacji potwierdzały. A ja czytałem w życiu wystarczająco dużo informacji prasowych i takich PR spinów, żeby stwierdzić, że raczej mnie ta odpowiedź nie satysfakcjonuje i uważam, że będzie dokładnie odwrotnie. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Zarówno do mojej agencji marketingowej Digitalk, jak i do firmy doradczo-szkoleniowej Suasio nieustannie poszukujemy nowych osób, które mogłyby dołączyć do poszczególnych zespołów. W tej chwili rekrutujemy do Digitalk specjalisty od kampanii płatnych, szczególnie kampanii Google Ads. Jeżeli masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, od poziomu planowania ich strategicznie po udokumentowane doświadczenie w zakresie po prostu sukcesów dla e-commerce czy B2B, zachęcam do aplikacji, link oczywiście znajdziesz w opisie. Natomiast do Suasio obecnie poszukujemy konsultanta do spraw marketingu. Osoby, która będzie pracowała z naszymi klientami tydzień w tydzień, będąc swego rodzaju trenerem personalnym biznesu. Osobą, która będzie odpowiedzialna za planowanie działań marketingowych, feedbackowanie planów w poszczególnych firmach i pomoc w optymalizacji tego, jak marketing od strony zarządczej po wykonawczą działa. I jednocześnie będzie to osoba, która w ramach naszej usługi marketingowego warsztatu otwierającego będzie w formie zdalnej prowadziła warsztaty właśnie dla firm, które pomogą im ułożyć działania marketingowe w sensowny plan. Jeżeli więc jesteś albo specjalistą, który szuka nowych wyzwań w fajnym miejscu pracy, albo osobą, która chciałaby rozwinąć bądź rozpocząć swoją karierę konsultingową, aplikuj. Linki do wszystkich ogłoszeń znajdziesz w opisie. I przechodząc na chwilę w tak powiedzmy, futurologiczny klimat, myśląc poniekąd o przyszłości internetu i wyszukiwaniu, to mnie to niepokoi z dwóch powodów. Niepokoi czy zastanawia? Pierwszy jest taki, że prawdopodobnie zmieni się w ogóle, być może się zmieni, sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z internetem. I kto wie, czy internet w przyszłości będzie w ogóle używany jeszcze przez ludzi, czy raczej przez roboty, które to dla nas będą przeszukiwały informacji i coś takiego jak przeglądanie strony z czasem będzie reliktem przyszłości. Kto wie, może tak będzie. I druga sprawa, to co mnie już akurat rzeczywiście martwi, to, że zamiast dostawać fakty, będziemy dostawać interpretację faktów. Bo już w tej chwili jest tak, że wyniki są oczywiście personalizowane i widzimy rzeczy, które są powiązane z historią tego, co przeglądamy, lubimy, etc. Ale jednak mamy pewną iluzoryczną kontrolę. W sensie możemy się zawsze przeklikać na tę trzecią bądź trzydziestą stronę Google'a i znaleźć coś innego, co będzie stało w opozycji do tego, co myślimy, albo będzie po prostu inne. W sytuacji, w której otrzymamy po prostu wygenerowaną przez system na podstawie nie wiadomo czego listę informacji, to już za bardzo nie mamy tego innego punktu widzenia. Trzeba będzie o niego umieć świadomie dopytać. No i pytanie, czy w ogóle taka opcja będzie. No ale to taki mój futurologiczny wstręt, a futurologiem bynajmniej nie jestem, więc wróćmy na Ziemię. Na Ziemi, na której póki co mamy na razie wyłącznie AI Overviews, z którego niektórzy się śmieją, bo czasami daje takie śmieszne wyniki. Tu mam przygotowany taki przykład, że po wpisaniu w Google kara za złamanie praw fizyki dostajemy podpowiedź z AI Overview. UOKiK może za takie zachowanie nałożyć na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości do 2 milionów złotych. W zasadzie, jakby to jest złamał prawa fizyki, to myślę, że jest to adekwatna kara. Ale jak zawsze w sytuacji, w której mówi się o AI, to jeżeli ktoś się w ten sposób uspokaja, że a, daje to, patrzcie, jakie to śmieszne, daje to głupie wyniki, nic z tego nie wynika, to ja bym się tak nie pocieszał, tylko myślał, że obecna wersja jest niedoskonała i pewnie z rok zajmie, aż doskonała będzie. Raptem kilka tygodni temu w innym odcinku poświęconym AI właśnie mówiłem o tym indeksie Willa Smitha, można powiedzieć, czyli że wideo Willa Smitha jedzącego spaghetti bodajże, czy inny makaron, kiedyś wyglądał jak jakiś pokraczny, dziwny stwór i to było zaledwie 2 lata temu, że dobrze pamiętam, jeżeli nie 3, a dzisiaj jest to niemalże fotorealistyczny obraz. Pytanie, co będzie pojutrze. I tak samo będzie z AI Overview. Natomiast z perspektywy czysto marketingowej trzeba się zastanowić, co wobec tego należy zrobić. Czy w ogóle należy przestać tworzyć treści, bo już będą zbędne i zwolnić wszystkich marketerów albo agencje marketingowe? Czy rola Google po prostu zmaleje i ludzie będą korzystali z innych kanałów do wyszukiwania informacji, będą nagle się opierali na wynikach z TikToka, jeżeli ten tak nie będzie działał? Czy w ogóle marketing jako taki przestanie być ważny? No nie, w sensie odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nie, natomiast mocno się to zmieni. I zmieni się, takie moje predykcje czy obserwacje są następujące, że należy się skupić na, jeżeli sobie dobrze to zapisałem, na 3-4 rzeczach. Pierwsza rzecz brzmi następująco, że wręcz przeciwnie, treści nie będzie mniej, trzeba będzie ich tworzyć jeszcze więcej, ale będą to treści innego typu. I żeby to zrozumieć, przypomnij sobie swoje ostatnie wyszukiwanie czegokolwiek w AI. Część ludzi albo od razu zadaje bardzo precyzyjne pytanie, w którym jest milion kryteriów, to ja, albo po prostu dochodzi wspólnie z AI-em do prawdy tego, czego naprawdę szuka. Czyli załóżmy, że na przykład szukasz miejsca, w którym możesz spędzić na weekend z dzieckiem. Więc wpisujesz miejsce dla dziecka na weekend, potem dodajesz, że w okolicach Warszawy, tak, do 100 kilometrów, i potem wchodzisz na jakieś strony internetowe, które ci zarekomenduję, trochę doprecyzowujesz swoje kryteria i dopisujesz na przykład, że jeszcze musi być blisko morza, musi być parking taki i taki, musi być zjazd z jakiegoś wygodnego dla ciebie miejsca, coś tam musi być obok, bo lubisz i tam x, y, z i tym podobne. I dostajesz odpowiedź. Ewentualnie sam ją znajdujesz. Jeżeli zrobisz to w AI-u, dostajesz odpowiedź. Tylko teraz pytanie, jak silnik tego szuka? I zakładam, że nie będzie jednej treści, która po prostu mówi, czemu twój hotel jest fajny, tylko będziesz musiał generować bardzo skomplikowane, bardzo szerokie opisy produktów, usług, swojej oferty, które będą antycypować te wszystkie pytania, które mogą zadać klienci potencjalni, bo system będzie wchodził i wyciągał tylko te fragmenty, które są dla nich istotne, ale jeżeli ich nie znajdzie, a ty tego scenariusza nie przewidzisz, to cię po prostu nie zarekomenduje. I to będzie w ogóle pierwszy etap. W drugim etapie może być tak, że po prostu będziemy zlecali właśnie rezerwację takiego miejsca w hotelu albo zakup czegoś dla naszego agenta AI, który tym bardziej będzie bazował wyłącznie na tym, co sobie znajdzie albo czego nie znajdzie. Załóżmy, że tak jak ja teraz jesteś na etapie zakupu, nie wiem, kamery 360 i będzie miliard potencjalnych pytań czy miliard potencjalnych informacji, które mogą być istotne. tobie pewnie osobiście chciałoby się zapoznać z 10, 20 kryteriami, ale system, który może to zrobić w sekundy, może brać ich pod uwagę 200, 500, 1000. I teraz gra będzie się toczyć o to, kto jest tym dokładniejszy, a co za tym idzie, tym lepszy, bo AI na koniec musi ci coś zarekomendować, ale jeszcze te rekomendacje musi w jakiś sposób uzasadnić i po im większą liczbę argumentów będzie mógł, mogła, zależy jak będziemy to teraz personifikować, sięgnąć, tym potencjalnie lepiej, czy po prostu tym adekwatniejszą odpowiedź po prostu uzyskasz. Więc zakładam, że treści będzie jeszcze więcej, ale w pewien sposób sfragmentaryzowanych, odpowiadających na jakieś elementy tylko twojego zapytania i na jeszcze większą liczbę precyzyjnych, niszowych zapytań. Coś jak takie typowe, tak zwane frazy długiego ogona w SEO, które będą tym razem jeszcze dłuższym ogonem. To, co nam się do tej pory wydawało frazami długiego ogona, czyli tymi długimi, specyficznymi zapytaniami, to się okaże po czasie, że to pewnie były frazy krótkie. A co za tym idzie? Powiedziałbym, że, bo to specjalnie jako osobny punkt oddzielam, że treści, które będą tworzone, będą musiały mieć wyższy, głębszy, bardziej ekspercki poziom merytoryczny. Że wreszcie po latach może zacznie być na większą skalę ceniona unikalność i oryginalność. Co mam na myśli? Podam na przykładzie takiego typowego doświadczenia firmy usługowej czy firmy z branży B2B, która stoi okrakiem na płocie pomiędzy chęcią przekazania naprawdę merytorycznych informacji, których może potrzebować wąska część klientów, kontra z uwagi na potrzebę bycia widocznym w Google i dotarcia do potencjalnych klientów, poruszania bardzo szerokich zagadnień. To jest nawet przykład, z którym my osobiście się bijemy. Ja bym chętnie tworzył bardzo niszowe case study typu jak zoptymalizować współczynnik konwersji w sklepie internetowym, który ma go w punkcie wyjścia 2%, a chce mieć 3,5% i robi 500 000 miesięcznie, a celuje w 700 tysięcy, ma takie kategorie produktowe i tak dalej, i tak dalej. Tylko że tego nikt by nie przeczytał i uwaga, nikt by tego nie znalazł przede wszystkim. Przeczytać to może ktoś by rzeczywiście w tym zobaczył siebie, ale nikt by do tego nie dotarł. Wobec tego firmy takie jak moja i inne kończą na przykład z słowniczkami na stronie typu CMS, co to jest. Jakimiś bardzo ogólnymi artykułami, jak podnieść współczynnik konwersji, próbując zachować wspólny mianownik między potencjalnie interesującą i adekwatną dla klientów po drugiej stronie radą, a pewną generycznością i ogólnością wpisaną w model działania wyszukiwarki. Czyli tworzy się treści z myślą o skali i pewne unikalne perspektywy, tematy, niszowe rzeczy ucina, bo tej skali osiągnąć nie mogą, a co za tym idzie, nie poprawią pozycji wyszukiwarcy. Tymczasem w momencie, w którym wejdzie takie AI mode, czy nawet AI overviews, czy inny sposób odpytywania, już nawet teraz obecny po prostu LLM-ów o właśnie takie niszowe rzeczy. Mam sklep internetowy o takim współczynniku konwersji, takiej średniej wartości koszyka, takich kategoriach, to może się okazać, że te moje niszowe treści będą miały szansę przebicia. Więc wyobraź sobie, że twój dział marketingu, tworząc treści przyszłości, będzie tworzył artykuły nie pod Google'a, ale będzie po prostu zajmować się poprzez materiały wszelkiej maści odpowiadaniem na bardzo precyzyjne pytania klientów, tak jak na takie pytania, które zadają klienci działowi obsługi, sprzedawcom, konsultantom na spotkaniach z tobą. Bo do takich pytań stopniowo klient dojdzie albo w konwersacji z obecnie chatem GPT, albo z AI Mode za rok, dwa, albo z dowolnym innym agentem AI, jak będziesz szukał czegoś idealnego dla siebie. I w tym momencie, jeżeli będziesz na ten scenariusz przygotowany albo przygotowana, to może zarekomendować właśnie ciebie. Więc to jest pierwszy poziom, ta głębia ekspercyzy i bardzo niszowość, specyfika, dopasowanie, to będzie potrzebne. Ci, którzy będą szli wyłącznie dalej po skalę, uważam, że w dłuższym terminie przygrają. A drugą kluczową rzeczą stanie się oryginalność i unikalność, o czym też powiedziałem wcześniej, czyli tworzenie treści, które nie będą powtarzalne. Dlatego, że jak podnieść współczynnik konwersji, jest pewnie 10-15 rad, które można dać i one są de facto obecne pod różnymi słowami w każdym dotychczas opublikowanym w internecie artykule, z uwagi na swoją generyczność i właśnie potrzebę pewnej uniwersalności. Stworzenie kolejnego artykułu dokładnie o tym straci na znaczeniu. Ja od zawsze mówię, że pewnym sposobem na wyróżnienie się chociażby w segmencie przestrzeni B2B jest po prostu tworzenie artykułów nie o tym, jak zrobić X, ale jak my robimy X, pokazując własne procesy, unikalną perspektywę i tym podobne. I to się stanie jeszcze ważniejsze. Zamiast tworzyć po prostu typowe artykuły, na które odpowiedzi może udzielić LLM od tak, będzie należało się skupić na przykład na badaniach, jakichś właśnie oryginalnych, zmieniających perspektywę myślach, rzeczach, które będą, nie wiem, analizami rynkowymi i tak dalej. Może więcej felietonów, esei i tym podobnych, esejów, jakkolwiek się to mówi, i tym podobnych rzeczy. Generalnie czegoś, co nie będzie po prostu zwykłym transferem wiedzy, który może załatwić już teraz ChatGPT czy AI Overview, będzie się liczyła oryginalność myśli. Zakładam, że jak ktoś ma właśnie własny instytut badawczy, będzie zbierał własne dane, będzie się nimi dzielił, to system będzie to po prostu bardziej podkreślał. Tak jak obecnie w procesach sprzedaży istotne są case study, tak dla AI już teraz chyba jest, bazując na moich obserwacjach, i myślę, że jeszcze bardziej będzie właśnie istotne, czy ty masz takie artykuły jak wszyscy, czy masz je poparte własnymi danymi, własnymi interpretacjami, własnymi badaniami, bazami wiedzy, analizami, ankietami, opiniami, wypowiedziami innych osób. To po prostu stanie się ważne. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Niedawno stworzyłem AI Marketers, 5-tygodniowy program, który krok po kroku pokazuje, jak tworzyć kampanie marketingowe, które sprzedają oczywiście z pomocą AI. Od badania rynku, przez tworzenie grafik i materiałów wideo, po tworzenie reklam, tworzenie tekstów, generalnie tworzenie wszystkiego, co jest potrzebne, by odpalić skuteczną kampanię marketingową. Program przygotowałem nie sam, ale również w porozumieniu i z pomocą zaproszonych gości, świetnych specjalistów w swoich dziedzinach. Przy okazji poznasz nie tylko mnie, nie tylko tychże gości, ale całą społeczność marketerów, którzy do tego programu dołączą. I pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli powstanie jeden prompt w ramach zadania, które będziesz wykonywać ty, to takich promptów dostaniesz prawdopodobnie 1000 na różne okazje. Szczegóły znajdziesz na www.aimarketers.pl. Wejdź i dowiedz się więcej. Gorąco cię zapraszam do udziału w programie. I wreszcie wątek kolejny, to powiedziałbym tak, szukając jakiegoś bonmotu, reputacja ponad słowa kluczowe, marka ponad linki. I to się trochę wiąże z tym, co powiedziałem przed chwilą, bo obecnie tworzy się treści idące na skalę, żeby nasycić je słowami kluczowymi, żeby po tych słowach kluczowych ludzie mogli nas znaleźć, ale to traci na znaczeniu. I w tym momencie nie jest istotne, czy masz tekst napisany pod słowo kluczowe, tylko czy budzisz zaufanie, to o co naprawdę w marketingu chodzi, i czy jesteś w stanie zbudować swoją reputację na swojej stronie oraz, uwaga, co ważniejsze, czy są inne źródła, które te reputacje potwierdzają. Bo do dziś jeszcze niektórzy próbują i niekiedy się udaje, na przykład samym pozyskiwaniem linków za pieniądze z różnych źródeł, po prostu wybudować pozycję witryny w mniej lub bardziej sztuczny sposób, oceniać to można różnie i to wystarczy. Natomiast ja tak sobie osobiście mówię, że czeka nas renesans starego dobrego PR-u. Sprawdź jakieś źródła, sprawdza ChatGPT albo Perplexity czy inny LLM, kiedy macie coś zarekomendować. Leci po social mediach, po serwisach z opiniami, po mediach tradycyjnych, po portalach, wszystkich tych miejscach, w których można znaleźć o tobie informacje. I tak jak niektórzy zrezygnowali na przykład z informacji prasowych, takiej obecności medialnej, bo po co? Bo jak tam umieścimy link, to on i tak będzie no follow, czyli nie będzie nam poprawiał pozycji w Google, albo z takiego typowego artykułu sponsorowanego, który jest drogi, to jest tam 10 kliknięć, to nic tam to nie daje, to tak się okaże, że w tym momencie to nie będzie ważne, czy tam jest w ogóle link, czy ktokolwiek go kliknie, tylko ważne będzie, że w tym medium jesteś obecny. I jesteś w tym Forbesie, w tym serwisie, czy 20 podobnych miejscach, i AI może to wszystko przemielić. Tam są konkretne rzeczy na twój temat, konkretne rzeczy inni mówią o tobie, i na tej podstawie właśnie można zaprezentować twoją reputację, czyli stary dobry PR, ale szerzej bym powiedział nawet stary dobry marketing, który próbuje być właśnie wielokanałowy i budować reputację i zaufanie, a nie tylko generować kliki, zwiększać CTR-y, linki i tym podobne. I element ostatni. Już teraz znajdź sposób na mierzenie widoczności w LLM-ach. Już w Google Analytics jesteś w stanie obecnie sprawdzić, jaką część ruchu na twojej stronie generuje właśnie ChatGPT, Gemini, Perplexity i tym podobne. To się da sprawdzić. Natomiast jest to ograniczony wgląd w informacje, ponieważ widzimy tylko te osoby, które realnie zobaczyły nasz wynik i kliknęły. Natomiast nie widzimy tego, że ktoś wpisał na przykład zapytanie, jaką agencję marketingową wybrać, i zostało polecone Digitalk, jeżeli na naszą stronę z tamtego konkretnie źródła nie kliknął. Już teraz są narzędzia do analizy widoczności właśnie w tego typu wynikach bez kliknięcia. Jeżeli byłbyś zainteresowany bądź zainteresowana, żebym nagrał odcinek, który pokazuje, jak z nich korzystać, to daj znać w komentarzu, wtedy pewnie jak ich będzie wystarczająco dużo, to się zmotywuję, żeby następnym razem coś takiego zrobić, ale Niezależnie od tego, czy ja to nagram i to znajdziesz, czy znajdziesz to samodzielnie, na pewno taka strategia oceny widoczności w LLM-ach czy w innych narzędziach o sztucznej inteligencji jest jedną z rzeczy, którą należałoby się w tej krótkiej perspektywie już zacząć interesować, żeby ocenić, czy nasze działania marketingowe przekładają się już nie tylko na kliki, ale właśnie również na szeroko pojętą widoczność, reputację marki. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz, powodów do paniki, no trochę jest, oczywiście celowo tak to podałem na samym początku, ale raczej powodów do zmiany strategii. Żeby nie obudzić się, jak to się kolokwialnie mówi, z ręką w nocniku, żeby nie było, że a kurczę, mieliśmy się tym zająć, zrobiliśmy to zbyt późno i konkurencja zdążyła nam odlecieć, ponieważ AI na tyle zmienia reguły gry, że robienie rzeczy po staremu doprowadzi nas donikąd i omawiałem to w kontekście wyszukiwarki i przede wszystkim z klucza, nazwijmy to, pozycjonowania, bo jest to po pierwsze jedna z usług, które świadczymy w firmie, a po drugie rzecz, o której bardzo mocno myślę właśnie z uwagi na to, że no, zajmuję się strategiami, w tym strategiami sprzedaży i marketingu, więc sposób, w jaki ludzie szukają informacji o produktach i usługach, które chcą kupić, jest dla mnie kluczowy i muszę to rozumieć. I już teraz właśnie obserwuję, że większość osób zajmujących się SEO, czy szerzej marketingiem i tak dalej, dalej trzyma się tych starych, jak to się ładnie mówi, paradygmatów, sposobów postępowania, podczas gdy reguły gry ulegają zmianie i trzeba to w porę zauważyć. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie punktem do dyskusji wewnętrznie, czy samemu ze sobą na te tematy. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś więcej tego typu refleksyjnych materiałów, a tymczasem bardzo Ci dziękuję za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
Pół godziny do znowu?
Nie no, nie chcę, żeby wyszedł na pół godziny. Specjalnie będę mówił szybko, tobie na złość. No i mów ile, mistrzu?
24.
Ha! Udało mi się. Specjalnie pędziłem. Widzisz, mówiłem, że nie będzie pół godziny, mówiłem. O Jezus Maria, ale żem się zmęczył.